Szczęść Boże, szanowni słuchacze. Wita was Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. A jakże nie inaczej, jest tutaj ze mną również psinka Sabinka, pomocnica tejże fundacji. W dzisiejszej audycji chciałabym poruszyć temat nerkowych kłopotów naszych milusińskich. Generalnie temat jest o tyle trudny, rzec by można, to jest temat rzeka, z tego względu, że kłopoty z nerkami u naszych podopiecznych zdarzają się bardzo często, są bardzo częstą przyczyną wizyt u lekarza weterynarii. Niemniej jednak bywają bardzo złudne dla właścicieli, z tego względu, że objawy towarzyszące dysfunkcji nerek, czy upośledzeniu nerek, czy przewlekłej niewydolności nerek, są bardzo mało swoiste i bardzo trudne do uchwycenia dla właścicieli i bywają o tyle złudne, że mogą przypominać też inne procesy chorobowe, które mogą toczyć się w organizmie. Generalnie jest to bardzo poważne schorzenie, jeżeli mówimy o chorobach dotyczących nerek. Wpływa to na całokształt samopoczucia zwierzaka, bardzo często skraca życie, bardzo często drastycznie obniża komfort życia, a są to dolegliwości szczególnie częste u zwierząt w wieku podeszłym, zarówno psów, jak i u kotów. Natomiast koci pacjenci z doświadczeń naszych wynika zdarzają się znacząco częściej aniżeli psi pacjenci, co wynika też po części z kociej fizjologii. Natomiast zacznijmy od tego, co należałoby o tych nerkach wiedzieć. Generalnie ssaki mają dwie nerki, tak jak my mamy dwie nerki, tak i psy, koty mają dwie nerki. One są niezbędne do życia. Oczywiście słyszymy o sytuacjach, że można funkcjonować bez jednej nerki. W przypadku zwierząt też można funkcjonować bez jednej nerki, bo nerki są tak zbudowane, że jednostki strukturalne czy czynnościowe, o których zaraz powiem, nerek, nie wszystkie funkcjonują równocześnie. Część z nich jest w stanie uśpienia i te jednostki strukturalne są w stanie w przypadku choroby jednej nerki przejąć funkcję i absolutnie dobrze pełnić swoją rolę w organizmie. A mianowicie generalnie nerki kojarzą się w pierwszej kolejności z filtracją. Jest to proces polegający na usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii czy też toksyn przez nerki, przez moczowody do pęcherza i do cewki moczowej. Natomiast jest też kilka funkcji nerek, o których w powszechnym takim codziennym życiu się zapomina. Otóż nerki odgrywają niezbędną rolę, bardzo ważną funkcję w regulacji stężeń niezbędnych minerałów dla organizmu. Przede wszystkim mam tu na myśli sód, potas, fosfor. Również odgrywają rolę w regulacji stężeń wapnia. To się przekłada również na przemiany witaminy D, więc gospodarka wapniem powoduje, że kości u zwierzaków, które funkcjonują normalnie, ich nerki funkcjonują normalnie, są zdrowymi kośćmi. Natomiast pamiętajmy również, że nerki pełnią funkcje dotyczące regulacji ciśnienia krwi, to tam się znajduje aparat, który z jednej strony to ciśnienie reguluje, natomiast z drugiej strony może też w pewnych mechanizmach odpowiadać za wzrost ciśnienia krwi. No i generalnie kwestia zasadnicza, substancje czy hormony produkowane w nerkach odpowiadają również za odpowiednie stężenia erytrocytów, stymulują do produkcji erytrocytów, więc w przypadku chorób nerek to są objawy dotyczące całego organizmu, zarówno dochodzi do toksemii organizmu, bo niewydalane są produkty przemiany materii, dochodzi do zaburzeń elektrolitowych, dochodzi do zaburzeń ciśnienia krwi. I bardzo często towarzyszy temu anemia z tego względu, że te erytrocyty nie są produkowane w wystarczających ilościach. Pokrótce mechanizm działania nerki. Generalnie nerka jest narządem, który się składa z tysięcy jednostek filtrujących. Te jednostki filtrujące to są tak zwane nefrony. To jest indywidualna struktura, która odpowiada za to, że nerki pełnią swoje funkcje i sumaryczna zdolność filtrowania tychże nefronów powoduje, że nerki pełnią funkcje takiego filtra naszego organizmu, filtrują to, co jest dla organizmu zbędne. Natomiast warto jeszcze pamiętać, że w nerkach dochodzi również do pobierania z moczu pierwotnego tak zwanego, z powrotem do krwi substancji, które przez ten filtr, mówiąc wprost, uciekły, ale one są wciąż przydatne w organizmie. Tak to na przykład ma miejsce w przypadku glukozy, która w pierwotnym moczu, czyli tym pierwszym filtracie nerkowym się znajduje. Natomiast organizm sobie reguluje poziom glukozy, również w ten sposób, że tą glukozę z tego moczu pierwotnego pobiera i w przypadku zdrowego, prawidłowego moczu śladów glukozy już nie powinno być żadnych. Jeżeli mowa o schorzeniach nerek, to generalnie w dużym skrócie myślę, że można je podzielić na dwa typy schorzeń. To są schorzenia ostre i schorzenia przewlekłe. Mam tu na myśli przede wszystkim przewlekłą niewydolność nerek, która w literaturze czy w takim żargonie weterynaryjnym jest często określana skrótem z języka polskiego PNN, przewlekła niewydolność nerek, bądź CKD, jest to skrót z języka angielskiego, równoznaczny w tłumaczeniu przewlekłej niewydolności nerek. Zatrzymajmy się chwilę na ostrych schorzeniach nerek. Generalnie, jak sama nazwa wskazuje, to są sytuacje, które przebiegają w bardzo gwałtowny sposób. Bardzo szybko dochodzi do upośledzenia funkcji nerek. Podstawowe przyczyny, czy najczęściej spotykane przyczyny, to są infekcje, to są dysfunkcje nerek spowodowane od infekcji pęcherza moczowego, to są bardzo często zatrucia lekami, czy zatrucia środkami chemicznymi. To, co zwraca uwagę właścicieli w pierwszej kolejności, to jest apatia psa czy kota, anoreksja, bardzo szybko pojawia się zapaść, mogą towarzyszyć tym chorobom drgawki. W sytuacjach ostrych, gdy dochodzi do powstania nadżerek w jamie ustnej, to również zwierzaki mają tego typu problemy, dochodzi do wymiotów, dochodzi do nudności. Z racji tego, że nerki przestają spełniać swoją rolę filtracyjną i odpowiadającą za właściwe nawodnienie organizmu, to do tych objawów bardzo często dołącza się odwodnienie. Generalnie właściciele są w pewien sposób subiektywnie ocenić, czy ich zwierzak jest odwodniony. Jest to metoda bardzo prosta. Otóż łapiemy fałd skóry naszego zwierzaka na wysokości łopatek, tak jakbyśmy chcieli go lekko za tą skórę unieść. I ten fałd w przypadku zwierząt odpowiednio nawodnionych błyskawicznie opada. Natomiast w przypadku zwierzaków odwodnionych ten fałd skóry naciągnięty utrzymuje się krócej bądź dłużej, ale to już jest do oceny lekarza weterynarii, jaki to jest stopień odwodnienia. A druga bardzo przydatna informacja dla właścicieli, którzy podejrzewają, że ich zwierzę jest odwodnione, a może to mieć miejsce również w sytuacjach, gdy zwierzę dramatycznie pije, więc też tutaj bądźmy czujni. Drugi taki sposób to jest lekkie dotknięcie palcem, opuszkiem palca dziąseł w okolicach zębów czy języka. U zdrowego, nieodwodnionego zwierzaka te dziąsła są błyszczące, śliskie, natomiast w przypadku podejrzenia odwodnienia przy dotyku czujemy taką kloistość, a wręcz nieraz suchość. Mogą te dziąsła przestać być błyszczące, robią się matowe. Generalnie pamiętajcie Państwo, że w przypadku dysfunkcji nerek to, że zwierzak jest odwodniony, to tak jak wspominałam, wcale nie znaczy, że to wynika z zbyt małego pragnienia czy zbyt małego spożywania wody. Jeżeli nerki pełnią funkcję filtracyjną, a ta funkcja zostaje utrudniona czy zatrzymana, to mimo spożywania ogromnych ilości wody i oddawania olbrzymich ilości moczu, organizm nie jest w stanie odpowiednio utrzymać nawodnienia. W stanach ostrych wizyta u weterynarza jest pilna. Liczy się zasada im szybciej, tym lepiej, bo tylko szybka reakcja państwa i szybka diagnostyka i szybkie ustalenie ewentualnych przyczyn, które doprowadziły do ostrej dysfunkcji nerek, daje szansę na poprawę rokowania, czy daje szansę na wyprowadzenie zwierzaka z tej zapaści, czy z tej dysfunkcji. Natomiast im dłużej to zaostrzenie procesu trwa, tym więcej nefronów, czyli jednostek strukturalnych nerek, się uszkadza. Te uszkodzenia bardzo często są nieodwracalne i bardzo często może to prowadzić również do przewlekłej niewydolności nerek, czyli do stałej, permanentnej utraty funkcji nerek i objawów z tym związanych, o czym powiem za chwilę. Jeżeli już zwierzak trafia do weterynarza z podejrzeniem niewydolności nerek, czy generalnie trafia do weterynarza, bo widać, że ze zwierzakiem coś się dzieje, to oprócz klasycznego badania ogólnego, czyli oceny ogólnego stanu zdrowia zwierzaka popartego wywiadem lekarskim, musimy zrobić badania dodatkowe. Niestety czasem nie obejdzie się bez badania ogólnego krwi, badania ogólnego moczu. Parametry, które oznaczamy we krwi, tak zwane parametry nerkowe i wyniki badania moczu, pozwalają nam plus minus oszacować czy doprecyzować, w których strukturach jest problem i z czego on wynika. Bardzo często zlecane są też badania USG nerek czy całej jamy brzusznej i to w komplecie z badaniem ogólnym, z wywiadem, z analizą historii ostatnich dni czy godzin życia naszego podopiecznego pozwala ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Natomiast trzeba podkreślić, że jest to indywidualne leczenie. My mamy standardy przyjęte w postępowaniu przy dysfunkcji nerek. Natomiast w zależności od tego, jakie objawy dodatkowe mają miejsce w przypadku dysfunkcji nerek, to takie musi być podjęte działanie. W pierwszej kolejności u każdego zwierzaka jest to bardzo intensywna płynoterapia. Generalnie mam tu na myśli kroplówki. Zazwyczaj są to kroplówki podawane bezpośrednio dożylnie. Natomiast w zależności od objawów współistniejących, tak jak powiedziałam, bardzo często stosujemy leki. Dla przykładu koty, które w przypadku dysfunkcji nerek bardzo często stają się anorektyczne, apatyczne, nie chcą jeść. Musi być konieczność dożywiania tych kotów. Zarówno w przypadkach osych, jak i w przypadkach przewlekłych. Gdy kot marudzi, to jest zasada, że jeżeli je cokolwiek, to dobrze, niech je cokolwiek. Natomiast jeżeli nie je nic, to musimy podać środki stymulujące apetyt, a w sytuacjach skrajnych zdarza się karmienie sondą donosową. Taki kot musi, że tak powiem, otrzymać odpowiednią podaż bardzo dobrej jakości karmy, ponieważ nie może swojego organizmu wyniszczać dalej i jak gdyby potęgować czy pogarszać rokowania w ten sposób. Zatrzymajmy się teraz chwilkę na przewlekłej dysfunkcji nerek. Bardzo często, szczególnie właściciele kotów, spotykają się z tym pojęciem u lekarza weterynarii przewlekła niewydolność nerek. Definicja przewlekłej niewydolności nerek to jest w wielkim skrócie wzrost stężenia produktów przemiany materii, które przez te nerki nie mogą być usuwane. Przede wszystkim szacujemy we krwi dwa parametry, to jest mocznik i kreatynina. Kreatynina jest bezpośrednio funkcją czy przekładnią, która mówi nam o stopniu filtracji nerek. Natomiast mocznik jest to parametr, jest to substancja, która jest pochodną przemian przede wszystkim białek w organizmie. I jeżeli dochodzi do wzrostu stężenia mocznika w organizmie, to w tym momencie możemy już podejrzewać, że te nerki nie pełnią takiej swojej funkcji, jak powinny pełnić. I dochodzi do ogólnego zatrucia organizmu produktami przemiany materii. Oczywiście my wyróżniamy różne klasy, czy różne stopnie przewlekłej niewydolności nerek. Niestety bardzo złudne jest to i zgubne, że nasz zwierzak może mieć już pierwszy czy drugi stopień niewydolności nerek, a wciąż może nie mieć objawów klinicznych. Z tego względu, że nerki same w sobie są troszeczkę magiczne, jeśli chodzi o ich działanie, bo przypominam raz jeszcze, że składają się z tysięcy jednostek filtrujących, tak zwanych nefronów. Natomiast mówi się, czy badania na to wskazują, że dopiero po uszkodzeniu ponad 75% funkcjonujących nefronów mogą się pojawiać objawy sugerujące problem z tymi nerkami. Stąd, szanowni państwo, zakładając, że macie szczególnie kota w podeszłym wieku, powyżej 7 roku życia, czy psa w podeszłym wieku, nie czekajcie do wystąpienia objawów klinicznych. Profilaktycznie badajcie tego psa, badajcie tego kota. Badanie kliniczne plus podstawowe badania krwi są bardzo często w stanie dać sygnał weterynarzowi i właścicielowi, że już tutaj nerki nie pracują tak, jak być powinny i w tym momencie jesteśmy jeszcze w stanie interweniować, działać. I o tyle, że nie powstrzymamy tego procesu, natomiast jesteśmy go w stanie znacząco spowolnić i w ten sposób przedłużyć życie zwierzakowi, przedłużyć życie i oczywiście komfort tego życia. Tu warto wspomnieć jeszcze o tak zwanym haśle mocznica, które też jest często popularne wśród właścicieli zwierząt z upośledzeniem funkcji nerek. Mocznica jest to objaw wskazujący na upośledzenie funkcji nerek. Powoduje to znaczący wzrost stężenia mocznika we krwi, czyli tego produktu przemiany białek, który w wysokich stężeniach powoduje ogólną toksemię i zatrucie organizmu i daje wieloobjawowe znaki lekarzom i właścicielom, że coś się dzieje. Jeśli chodzi o czynniki dotyczące, czy predyspozycje dotyczące przewlekłej niewydolności nerek, możemy rozpocząć wymieniać, począwszy od wad wrodzonych czy genetycznych. Szczególnie tutaj taką popularną jednostką chorobową u kotów ras egzotycznych czy u persów jest tak zwana wielotorbielowatość nerek. Koty są nią obciążone niektóre genetycznie. Generalnie są hodowle, gdzie koty rasowe są badane w kierunku ryzyka wystąpienia torbielowatości nerek. Natomiast jeżeli kupujemy kotka rasowego, że tak powiem, z radością i świadomością, że ta choroba może być, to szanowni państwo, mniej więcej u 10-miesięcznego rocznego kociaka zaleca się zrobić badanie ultrasonograficzne nerek. Jest to badanie o tyle precyzyjne, że jest nam w stanie określić, czy nasz kot ma problem z cystami na nerkach, czy nie. Mechanizm działania szkodliwego na nerki polega na tym, że te cysty, ich wzrost powodują ucisk mechaniczny na nefrony, powodują zanik tych nefronów, zwłóknienie i w ten sposób przyczynia się ta politorbielowatość czy wielotorbielowatość do w przyszłości problemów z przewlekłą niewydolnością nerek. Natomiast warto pamiętać, że również stany ostre, które nasz zwierzak przechodził, jeśli chodzi o nerki, mogą w przyszłości odbijać się, prowadząc do przewlekłej niewydolności nerek, bo jeżeli nie zainterweniujemy wprost albo od razu, albo jeżeli to był bardzo ostry stan i doszło do uszkodzenia nefronów w większym bądź mniejszym stopniu, to również w przyszłości może się to odezwać w postaci postępującej przewlekłej niewydolności nerek. Warto też pamiętać, że nadciśnienie, które jest bardzo często bagatelizowane u naszych zwierzaków, powoduje upośledzenie funkcji nerek i prowadzi do przewlekłej niewydolności, czy również zdarzają się w pewnych sytuacjach choroby układu immunologicznego, które również na te nerki wpływają niekorzystnie. Generalnie nie lekceważmy pacjentów czy naszych podopiecznych na chwilę obecną, u których zauważamy nadmierne pragnienie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, jakie mogą być przyczyny nadmiernego pragnienia u kotów czy u psów. Wspominałam państwu również, że może się tak dziać przy dysfunkcji nerek. Przypomnę tylko, że plus minus średnio zakłada się, że pies powinien spożywać około 90 ml wody na kilogram masy ciała, plus minus, a kot powinien spożywać tej wody od 40 do 60 ml na kilogram masy ciała. Stąd jeżeli mamy przykładowo psa, który waży 10 kg, on powinien wypijać w ciągu dnia około litra wody, więc łatwo nam jest oszacować, czy to zwierzę faktycznie pije więcej, czy nie. Oczywiście wpływ ma na to również sposób żywienia, aktywność fizyczna, czynniki zewnętrzne, temperatura, ale bądźmy czujni i zwracajmy uwagę, że nagle miseczka wystarczała psiakowi na cały dzień, a nagle dolewamy dwa razy. Kolejnym mało swoistym objawem, ale też zauważalnym przez właścicieli jest chudnięcie. Psy, koty w początkowej fazie przewlekłej niewydolności nerek mają jeszcze zachowany apetyt, natomiast dochodzi do powolnego chudnięcia. Przy dalszym postępowaniu procesu chorobowego następuje spadek apetytu, wręcz prowadzi to do anoreksji. Szczególnie jest to zauważalne u kotów, które zgłaszają się na wizytę i właściciel sygnalizuje problem, że od 2-3 dni nic nie chce jeść. Zdarza się również, co może być też jako charakterystyczny objaw, u kotów, które mają czarne umaszczenie, dochodzi do odbarwiania się futra. Nagle to futro zaczyna być brązowe. W bardzo zaawansowanych stanach, kiedy już jest bardzo zaawansowana mocznica, czyli wzrost stężenia mocznika we krwi, przypominam, właściciele sygnalizują, że kotu czy psu brzydko pachnie z pyszczka. Jest to bardzo charakterystyczny zapach. Kto wąchał kiedykolwiek aceton, to może sobie porównać zapach psiego pyszczka z zapachem acetonu. Jeżeli te zapachy są analogiczne, to jest już wtedy sygnał, że mamy bardzo poważny problem z naszym zwierzakiem. Niestety w przypadku mocznicy i przewlekłej choroby nerek dochodzi bardzo często do owrzodzeń w jamie ustnej, dochodzi do owrzodzeń w przewodzie pokarmowym. Takie zwierzaki, mimo że same z siebie są anorektyczne, to jeszcze dodatkowo mają problem z przyjmowaniem pokarmu, bo jest to po prostu nieprzyjemne, boli. Dołącza się do tego osowiałość. Pamiętajcie państwo, że przewlekła niewydolność nerek to również pojawiające się nudności czy wymioty. O ile wymioty to jest objaw, który można klasycznie zaobserwować, to w przypadku nudności one nie zawsze są oczywiste. Zdarza się tak, że pies czy kot zaczyna mlaskać, zaczyna się oblizywać, zaczyna ziewać, ślini się. To też są sygnały, że wasz pies czy kot może mieć problemy z nudnościami. I pamiętajmy, że skoro nerki zaprzestają filtrować należycie w sposób odpowiedni, to oprócz wzmożonego pragnienia może się też pojawić wzmożone, częstsze oddawanie moczu w dużych ilościach. I pamiętajcie państwo o tym, że te zwierzaki, mimo tego, że spożywają ogromne ilości wody, mogą być odwodnione. To, co mnie szczególnie, że tak powiem, zawsze w rozmowach z państwem w gabinecie lekarskim, na co ja uczulam, to jest sygnał, że przychodzi właściciel z psem czy z kotem i mówi, że kot czy pies już jest osowiały, przesypia całe dnie, no ale on jest stary. Więc generalnie nie mylcie Państwo procesu starości z chorobami, które w tym wieku mogą również współistnieć. Jeżeli faktycznie odnotowujecie, że Wasze zwierzę zachowuje się inaczej niż na co dzień, nie zwalajcie tego sami na karb obciążeń wiekowych, tylko zweryfikujcie tu u lekarza weterynarii, czy nie toczy się w zwierzaku proces inny, aniżeli samo fizjologiczne starzenie. I kolejna kwestia, która ma miejsce bardzo często podczas moich rozmów z Państwem w gabinecie weterynaryjnym, czy zwierzak wymiotuje. Tak, wymiotuje, ale to jest kot, więc on się liże, więc on prawdopodobnie zrzuca kłaczki. Więc to też przykład kolejny. Nie bagatelizujcie Państwo żadnych objawów, nie próbujcie tłumaczyć ich sobie sami. Kochajcie odpowiedzialnie, leczcie realnie, podchodźcie do Waszych zwierząt jak do nas samych i zwracajcie uwagę na to, co się dzieje, a co miejsca wcześniej nie miało. Starość starością, ale nie wszystko jesteśmy w stanie tłumaczyć postępem wieku. A nawet zwierzaki starsze, tak jak wspominałam, badajcie profilaktycznie, pokazujcie się u weterynarza, nie tylko na szczepieniach. Miejcie świadomość, że przelicznik wiekowy zwierzęcia jest inny niż człowieka. Człowiek 70-letni, a 71-letni to nie jest to samo co kot 11-letni i kot 12-letni. To są koty już znacząco starsze metabolicznie, aniżeli rok kalendarzowy, więc wypadałoby takiego kota, nawet jeżeli w Państwa mniemaniu jest klinicznie zdrowy, od czasu do czasu przebadać i zachęcam do profilaktycznych badań krwi i moczu, a nie tylko w sytuacjach nagłych. Jeżeli chodzi o postępowanie w przypadku przewlekłej niewydolności nerek, to warto pamiętać, że po pierwsze leczenie jest wielotorowe, a po drugie nie jesteśmy w stanie wyprowadzić zwierzaka czy przywrócić mu pełnej funkcji nerek, dlatego że dochodzi do obumierania tych nefronów, nerki się nie regenerują, stąd leczenie jest dostosowane do indywidualnych objawów, tak jak ma to miejsce w przypadku ostrych schorzeń nerek, natomiast jest zazwyczaj dożywotnie wielotorowe. W pierwszej kolejności opiera się na uzupełnieniu płynów, czyli znowu tutaj mówimy o intensywnej płynoterapii, szczególnie w postaci kroplówek dożylnych. Czasem się zdarza, że są te kroplówki podawane śródskórnie, czyli robimy z psa czy z kota dromadera, czyli płyn podajemy pod skórę, który się ją potem wchłania. Natomiast generalnie, gdy my byśmy byli w takim stanie jak nasze psy czy koty, leżelibyśmy na dializoterapii, więc zwracam uwagę, jak istotna jest to kwestia, nawet jeżeli klinicznie Państwo macie wrażenie, że zwierzęciu się policzyło, to uzupełnienie bilansu elektrolitów i płynów to jest zawsze w gestii lekarza weterynarii, czy to już intensywna płynoterapia jest wystarczająca, czy nie, więc nie decydujcie Państwo indywidualnie, bo bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy zwierzak po 3-4 dniach intensywnej płynoterapii i leczenia przewlekłej niewydolności nerek, czy zaostrzenia niewydolności nerek nie trafia z powrotem do gabinetu, bo właściciele ocenili, że jest to wystarczające. W zależności od innych objawów klinicznych, jeżeli pojawią się wymioty, podajemy leki przeciwwymiotne. Oczywiście podajemy leki poprawiające apetyt, podajemy środki osłonowe. Zdarza się, że podajemy leki z grupy antybiotyków. Jeżeli są ku temu wskazania, musimy przeciwdziałać anemii, o której wspominałam, że bardzo często jest nierozerwalna z występowaniem szczególnie przewlekłej niewydolności nerek, bo jeżeli dochodzi do uszkodzeń nerek, dochodzi również do osłabienia wytwarzania hormonu, który odpowiada za stymulację i tworzenie czerwonych ciałek, więc generalnie to nie tylko leczenie stricte przewlekłej niewydolności nerek, ale generalnie leczenie całego organizmu. Kolejna kwestia, szanowni Państwo, w przypadku niewydolności nerek to jest dieta. To musi być bardzo dobrej jakości dieta, to musi być dieta generalnie lecznicza, zaordynowana przez lekarza weterynarii, z tego względu, że po pierwsze dieta ta musi być stosunkowo niskobiałkowa, ale nie może to polegać tylko i wyłącznie na ograniczaniu poziomu białka, tylko to musi być białko, które jest w bardzo dobrej jakości, to musi być zazwyczaj białko, które generalnie jest najlepsze samo w sobie i musi to być karma o niskiej zawartości fosforu. Z tego względu, że w przypadku niewydolności nerek dochodzi do zaburzeń w bilansie tego pierwiastka i stąd też bardzo często oprócz diety obniżonej w fosfor i bogatej w białko dobrej jakości, ale w niższym stężeniu niż normalnie, można podawać preparaty, które ten fosfor w przewodzie pokarmowym mają za zadanie wiązać i nie dopuszczać do jego wchłaniania się do krwiobiegu i nie dopuszczać do docierania nadmiernych ilości fosforu do nerek, a zważywszy na to, jak powiedziałam wcześniej, że pieski czy kotki nerkowe to są siłą rzeczy bardzo często niejadki, bo pojawia się apatia, spadek apetytu czy anoreksja, ta karma jeszcze musi być o wysokiej smakowitości. Więc jeżeli zwierzak nie chce jeść, to lepiej, żeby jadł cokolwiek niż nic. Natomiast jeżeli stymulujemy jego apetyt farmakologicznie i zwierzak zaczyna jeść, pamiętajcie Państwo, to nie może być jedzenie takie, jakie było podawane zwierzakowi dotychczas. To musi być jedzenie spełniające wiele kryteriów, aby tych funkcji nerek nie upośledzać dalej. I kolejna kwestia, o tym też już wspominałam, jeżeli uda nam się zwierzaka w tym bardzo ciężkim stanie klinicznym postawić na nogi, w cudzysłowie, to pamiętajmy, że nefrony i tak przestały pełnić swoją funkcję. I proszę się liczyć z tym, że u każdego pacjenta nerkowego, szczególnie ze zdiagnozowaną przewlekłą niewydolnością nerek, rokowanie jest ostrożne do złego. Generalnie wymaga to z Państwa strony świadomości, aby zwierzak był pod stałą kontrolą lekarza weterynarii. Taki zwierzak wymaga stałego monitoringu. Przede wszystkim mam tu na myśli badania kontrolne, szczególnie oznaczanie poziomu we krwi kreatyniny i mocznika, oznaczanie jonogramu. Jak gdyby jest to związane ściśle z bardzo dobrą, stałą współpracą z lekarzem weterynarii. Natomiast, tak jak zawsze wspominam, profilaktyka ma tutaj dużo dobrego do zrobienia. Badajcie Państwo zwierzaki i bądźcie czujni na wszelkie odstępstwa od normy. Zawsze lepiej zapobiegać, aniżeli leczyć. Tym bardziej, że cierpienia, jakie niesie za sobą niewydolność nerek dla naszego zwierzaka są straszne. I apeluję, nie pozostawiajcie tych zwierząt samych sobie. Nie zakładajcie, że skoro rokowanie jest złe, to nie ma co leczyć. Bo jest to po prostu niehumanitarne, postawcie się na ich miejscu i pamiętajcie, że nawet jeżeli rokowanie jest śmiertelne, to ten zwierzak ma prawo godnie żyć. I tym akcentem chciałam zakończyć dzisiaj spotkanie z Państwem, natomiast jeżeli już mówimy o poniekąd spożywaniu wody, jeszcze raz mój kolejny apel, mamy upały, pamiętajcie Państwo o wodzie i stałym dostępie do wody dla naszych podopiecznych, pamiętajcie o psach sąsiadów, pamiętajcie o burkach, przybudach i zwracajcie uwagę, czy te psy również mają wodę. Bóg zapłać, żegna się z Państwem Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne.